Dziś w programie mówimy o tym, jak to jest być patriotą, o czymś takim ważnym dla naszego kraju, jak polskiej walucie, powie nam teraz pani dr Ilona Skibińska-Fabrowska. Prześledzimy teraz historię pieniądza, jak to z polską walutą było, czyli z polskim złotym. Przeniesiemy się do czasów, gdy w ogóle był taki problem, skąd wziąć kruszec do produkcji monet.
Warunkiem koniecznym do tego, żeby emitować monety w czasach starożytnych, ale i dużo później, było posiadanie kruszcu. Starożytni Grecy borykali się z brakiem dostępu do kopalń srebra i złota. Zresztą polscy piastowie mieli dokładnie ten sam problem do czasów odkrycia kopalni w Olkuszu i możliwości pozyskiwania stamtąd srebra. Rzymianie wymyślili monety brązowe, które nie były wygodne w posługiwaniu się, były ciężkie i miały niską wartość, więc dążono cały czas do tego, aby pozyskać zasoby kruszcu, i Rzymianie opatentowali sposób na to. Należało podbić kogoś, kto te zasoby miał, albo znaleźć takie miejsce na świecie, które można było podbić, gdzie znajdowały się kopalnie kruszcu. No i tak się stało, że Rzymianie podbili tereny dzisiejszej Hiszpanii, gdzie znajdowały się kopalnie srebra, i zaczęto wybijać wówczas srebrną monetę o nazwie denar. I ta nazwa stała się bardzo charakterystyczna i trwała przez długie wieki, i powiązana była właśnie ze srebrną monetą.
A jak to było z monetami na polskich ziemiach?
Pojawiły się one już w czasach pierwszych piastów, ale miały wtedy raczej wymiar, chciałoby się powiedzieć, odznaczenia państwowego, a nie monety. To ze względu na ubogie zasoby kruszcu, którymi władcy dysponowali. Emisje były niewielkie. Mennica jeździła za dworem królewskim i na życzenie władcy Mieszka i Bolesława mincerz wybijał stosowną ilość monet.
Kto to był mincerz i czym jeszcze się zajmował?
To była niezwykle ważna postać na dworze królewskim, bo nie tylko wybijał monety, ale przygotowywał odpowiedni stop kruszcu, rozklepywał blachy, wycinał krążki, wykonywał stempel i wreszcie wybijał monetę.
A co można było zobaczyć wtedy na monetach?
Monety w średniowieczu, nie tylko w Polsce, były bardzo ważnym nośnikiem treści, jakie chciał władca przekazać swoim poddanym. To w większości ludzie niepiśmienni, nieczytający. Przypominam, że Mieszko II, który posiadał zdolność czytania, ale już nie pisania, uchodził za wysoce wykształconego na tle Europy władcy. A więc moneta, na której zawarto pewną symbolikę, stała się takim naturalnym środkiem przekazu i najszerszą możliwością dotarcia do swoich poddanych. Cóż więc władcy średniowieczni na monecie prezentowali? Na pewno na terenach ziem polskich podkreślano chrześcijański charakter władcy i chrześcijański rodowód tych ziem. A więc zdecydowanie symbolika krzyża, symbolika katedry, kościoła, ale i władcy pokonującego smoka, a więc władcy potężnego, silnego, władcy na koniu, a więc władcy rycerza, dominowała. Pojawił się również na denarach pierwszych piastów pewien symbol zwierzęcy. Pojawił się ptak. Bardzo długo, zwłaszcza w XIX wieku, w czasach zaborów, historycy chcieli w tym symbolu ptaka widzieć pierwszego orła piastowskiego. Ale współcześni badacze są bezlitośni, to nie orzeł piastowski, tylko paw. Symbol zmartwychwstałego Chrystusa, a więc również ten symbol chrześcijański miał niezwykle silną wagę.
Czy pieniądz w średniowieczu był ważny?
Na pewno tak. Na pewno był potrzebny do codziennego funkcjonowania, chociaż transakcji monetarnych było znacznie mniej niż współcześnie, ale wymiar pieniądza był często niezwykle symboliczny i niezwykle potrzebny. Pieniądzem najbardziej zbliżonym z pieniędzy średniowiecznych do współczesnych monet są na pewno grosze, czyli denari grossi, grube denary, pełnowartościowy pieniądz srebrny o pięknym gotyckim rysunku. Pierwsze znane grosze to grosze praskie. One bardzo długo obiegały również na terenach Polski. Władcą, który do systemu monetarnego polskiego wprowadził grosze, które, co tu dużo mówić, obecnie kojarzą nam się z drobną monetą o niskiej wartości, był Kazimierz Wielki.
Grosze kojarzą nam się dziś z pieniądzem o małej wartości. A czy wówczas grosze były ważne, wartościowe?
O tym, jak grosze były pełnowartościowym pieniądzem, jakie miały znaczenie, jaka wartość była z nimi związana, może świadczyć to, że Witold na wiosnę 1410 roku pożyczył Jagielle 20 tysięcy kop groszy praskich na wyekwipowanie wojska w zbliżającej się wojnie z krzyżakami. Po zakończeniu wojny zakon tytułem okupu i odszkodowania zapłacił Jagielle 100 tysięcy kop groszy praskich, z czego 40 tysięcy kop Jagiełło pożyczył Zygmuntowi jako zakon. zastaw za 13 miast spiskich, a więc były to ogromne kwoty i grosz był pieniądzem pełnowartościowym.
Wiemy już, skąd się wzięły polskie grosze, a skąd wziął się złoty?
Po raz pierwszy pojawił się pod koniec XV wieku, ale tylko jako pieniądz obrachunkowy. Występował tylko w rozliczeniach, natomiast jako jednostka monetarna ma znacznie młodszą historię, to dopiero wiek XVII. Złoty polski był pieniądzem wartościowym, dzielił się inaczej niż do tego jesteśmy przyzwyczajeni, na 30 groszy, a nie na 100 groszy. W historii monetarnej podział jednostki wyższego rzędu na jednostkę niższego rzędu właśnie w takim układzie setek nie jest historią bardzo odległą. W Polsce pojawił się po raz pierwszy w 1924 roku. Dopiero wtedy złoty polski zaczął się dzielić na 100 groszy. Najstarszą europejską monetą, która dzieliła się na 100 jednostek niższego rzędu, był wprowadzony przez Piotra Wielkiego rubel.